Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dzisiaj chciałem mówić do Was na taki temat. Na temat 3R. Była taka bajka kiedyś, Brygada RR. To troszkę rozwiniemy, to jest Brygada RRR. Ale to, czego dotkniemy, to jest meritum w ogóle całego naszego życia. Wiecie, że po iluś latach jest trudno nas zaskoczyć, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, jeśli chodzi o kolejne kazanie. Wiecie, że to jest bardzo trudne. Jesteśmy przyzwyczajeni generalnie do wszystkiego. Już wszystko słyszeliśmy, to już było. Ale Paweł powiedział taką jedną rzecz, że jemu się nie nudzi, aby powtarzać ciągle i ciągle te same rzeczy, aby one w naszych sercach wydawały potężny owoc. I chciałem mówić do Was na temat trzech R w życiu apostoła Pawła, bo w którymś tym R jesteś na 100%. W którymś tym R jesteś na 100% i może nawet nie wiesz, gdzie jesteś. Apostoł Paweł, list do Filipian, 3 rozdział, wersety od 4 do 6, apostoł Paweł mówi tak i wprowadza nas w ten pierwszy sezon w życiu apostoła Pawła. Paweł mówi tak, a przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Paweł mówi o tym, co było w jego przeszłości, jego zasługach i Paweł mówi, jeśli chodzi o przeszłość, to mógłbym na nie liczyć. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja. I Paweł nas wprowadza teraz w opis etapu w swoim życiu, który jest nazwany religijnością. Etap w życiu Pawła, który był religijnością. Powiem ci, że apostoł Paweł, jeśli chodzi o religijność, to nie było innego człowieka takiego jak on w tamtych czasach. On był prawie doskonały. Z religijnego punktu widzenia on był prawie doskonały. I Biblia mówi tak, on zaczyna siebie opisywać i mówi tak, obrzezany 8 dnia, z rodu Izraela, z plemienia Benjamina, hebrajczyk od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz. W kwestii gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, jeśli mierzyć ją normą prawa, człowiek bez zarzutu. Czyli jak wzięlibyśmy apostoła, czy nie apostoła, wtedy on się nazywał Saulem, kiedy wzięlibyśmy tego Saula, to jest doskonały człowiek. Doskonały z zewnątrz, to jest doskonały człowiek. Popatrzcie, co on mówi o sobie. Jeśli chodzi o gorliwość, to w tamtych czasach zaczął pojawiać się Kościół, to on w swojej gorliwości niszczył Kościół Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o sprawiedliwość, to mówi, jeśli mierzyć sprawiedliwość normą prawa, czyli 613 przykazań, to Paweł mówi o sobie, to człowiek bez zarzutu. Czyli kiedy patrzysz na apostoła Pawła przed swoim nawróceniem, rewelacyjny człowiek. Filip Janszy, taki znany pisarz chrześcijański, napisał taką książkę Jezus, którego nie znacie. Jezus, którego nie znamy. I on w tej książce opisywał różne grupy religijne, opisywał saduceuszy, uczonych w piśmie, opisywał faryzeuszy i mówi, jak ja czytam o faryzeuszach, mówi, ja byłbym faryzeuszem. Nam się to kojarzy bardzo, bardzo źle. Ale faryzeusze to była najbardziej gorliwa grupa religijna w tamtych czasach. Ich życie to była totalna świętość, można by tak powiedzieć. I Paweł mówi, jeśli chodzi o mnie, to ja taki byłem. Później Paweł opisuje w Dziejach Apostolskich w 22 rozdziale wersety 3-4, gdzie opisuje siebie w taki sposób. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowywałem się jednak w tym mieście. Tu byłem uczniem Gamaliela. Gamaliel to był jeden z najbardziej prestiżowych rabinów w tamtych czasach. On był kimś niezwykłym. Jak byłeś szkolony przez Gamaliela, że on cię wybrał, abyś był jego uczniem, wow. Musiałeś spędzić wiele lat ucząc się Tory, musiałeś spędzić wiele lat uczyć się języków, musiałeś spędzić wiele czasu ucząc się, jakby siedzieć pod jego nauką i taki był Paweł. Wykształcono mnie według rygorów ojczystego prawa i stałem się gorliwy dla Boga, podobnie jak wy wszyscy dzisiaj jesteście. Prześladowałem zwolenników tej drogi. Droga przez duże D w tamtych czasach to było chrześcijaństwo. Tak nazywano chrześcijaństwo, że to była droga. I dalej Biblia mówi w taki sposób. Nie cofałem się nawet przed wyrokami śmierci. Chwytałem i wtrącałem do więzień mężczyzn i kobiety. Ktoś podsumował apostoła Pawła. To był faryzeusz z faryzeuszy. On był po prostu najlepszy. Gorliwy. Oddany Bogu, którego on znał jako Boga Izraela. Oddany Bogu. Trzymający się swoich praw, wszystkich przykazań bardzo, bardzo, bardzo skrupulatnie. Kiedy pojawiał się na jakimś nabożeństwie, uwierz mi, że on miał podniesione ręce do góry. Wszyscy patrzyli na niego z podziwem. Wow, to jest Paweł, to jest Saul. Wow, niesamowity. Niesamowity. I teraz pierwsza faza w życiu apostoła Pawła. To jest jego religijność. Pierwsza faza w twoim życiu to również jest religijność. Jeśli nazwiesz tą religijność ateizmem, to jest ciągle religijność. I kiedy popatrzymy sobie na specyfikę faryzeuszy, to jest to uderzające, jak bardzo często dajemy się łapać na ten faryzeizm. Faryzeusze, pierwsza ich cecha, znaczy generalnie różnych cech faryzeuszy jest 50, ja mam tylko czas na 38, także spokojnie. Żartowałem. Pierwsza, odrzucali przykazania Boga i tworzyli swoje własne przykazania według swoich tradycji. Pierwsza cecha faryzeuszy. Ewangelia Marka, 7 rozdział, wersety od 7 do 9. Chrystus mówi tak, czczą mnie jednak daremnie, jest mowa o faryzeuszach, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Porzuciliście przykazanie Boże, trzymacie się ludzkich tradycji i ciągną dalej, sprytnie unieważniacie przykazanie Boże, aby zamiast niego obstawać przy własnej nauce. To byli faryzeusze. Pierwsza taka cecha była taka, że oni nie trzymali się do końca Bożych praw, tylko tworzyli swoje własne. Ja wam później pokażę niektóre prawa, które oni stworzyli swoje własne. Czyż w naszym życiu nie było kiedyś tak, albo nawet tak jest, że tworzyłeś swoje własne prawa? Czy nie tworzyłeś swojej własnej moralności? Czy nie tworzyłeś swojego tego, co jest właściwe, a co nie jest właściwe? Co jest właściwe w chrześcijaństwie? Co jest niewłaściwe w chrześcijaństwie? Co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba? Bardzo często w tym etapie religijności jesteśmy jak faryzeusze, którzy tworzyli swoje własne prawa. Druga rzecz, faryzeusze, druga cecha, bardziej im zależało na zewnętrzności niż tym, co jest wewnątrz. I to jest bardzo niebezpieczny stan. To jest bardzo niebezpieczny stan. Chrystus opisał ich w taki sposób. Łukasza 11:39. Wtedy Pan powiedział do niego, wy, faryzeusze, oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i miski, podczas gdy wasze wnętrze jest pełne chciwości i zła. Możemy robić wrażenie na ludziach. A nasze wnętrze może być bardzo mocno zepsute. Z drugiej strony może być tak, że to, co jest na zewnątrz, wcale nie wygląda dobrze, ale Bóg jest Bogiem, który patrzy na serce. Bóg jest Bogiem, który patrzy na serce człowieka. Bóg nie do końca jest zainteresowany na dzień dobry w twoim życiu, aby twoje zachowanie było właściwe. Ja pamiętam, jak ja się nawracałem, Żyłem w takiej totalnej obłudzie. Paliłem papierosy czerwone, sobieskie wtedy to były. I byłem na jakiejś grupie domowej chrześcijan. Jak wchodzisz w grupę domową chrześcijan, to się musisz zachowywać jak chrześcijanin. Tak? Czyli Biblię cały tydzień czytałeś i to dużo. Oj, tak, tak, czytam teraz tą książkę. A ja, co Bóg do ciebie mówi? Oj, wiele, wiele by mówić. Okej? Okay? No i ja miałem problem z papierosami. Kiedy wychodziłem z tej grupy, ubierałem kurtkę, bo to było zimno. Ubierałem kurtkę i wtedy ktoś mi zadał pytanie, ty, a jak u ciebie tam z fajkami, jak z fajkami? Mówię, stary, jakie fajki, o czym ty w ogóle mówisz? A jeszcze paliłem, jakie fajki? Ubieram kurtkę i pech chciał, że fajki mi wypadły z kieszeni. Automatycznie w mojej głowie uruchamia się system wymówek. Skąd są te papierosy, od kogo są te papierosy, ale nie mogłem nic wymyślić. Mój tato palił klubowe, nie sobieskie. Nie mogłem nic wymyślić, powiedzieć, to dla taty kupiłem otwarte sobieskie. No nie, po prostu to była sytuacja, która pokazała w moim sercu bardzo mocno ten faryzeizm. I powiem wam, że to jest miecz obosieczny. To jest miecz, który ma dwie strony. To nie jest tak, że my możemy zrobić na zewnątrz, tak jak Paweł robił wrażenie na zewnątrz super człowieka, a jego wnętrze było totalnie spaprane. Niebezpieczeństwem jest to, kiedy ocenisz to, co jest na zewnątrz człowieka, nie patrząc na jego serce. Kiedy ja się nawróciłem, to pewien mój przyjaciel powiedział mi to po latach. Powiedział, Sławek, ja dawałem ci 2 lata chrześcijaństwa i wiedziałem, że ty odpadniesz. Bóg w tej całej paplanie, w tym całym chaosie w moim życiu, w tym złym, co było na zewnątrz, widział coś więcej w moim sercu i widzi, bardziej się przygląda naszemu sercu niż temu, co jest na zewnątrz. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Bóg bardziej przygląda się temu, co jest w twoim sercu, aniżeli temu, co jest na zewnątrz. Jeśli stajemy się faryzejscy, tak jak apostoł Paweł stał się faryzejski, to będziemy pod wrażeniem tego, co jest na zewnątrz. A Bóg patrzy na to, co jest w środku. Trzecia cecha faryzeuszy jest taka, że gardzili innymi ludźmi. Ich religijność, ich sprawiedliwość, samosprawiedliwość. To, co oni myśleli o sobie w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, wersety 9-14 jest opisane w taki sposób. Zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili. Jest mowa o faryzeuszach. Z taką przypowieścią 2 ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. To jest w ogóle niezłe. Jak sobie można pochlebiać w modlitwie? Ty przychodzisz, aby sobie... O, Panie, jak jestem wspaniały. O, jak jestem wspaniały. A ten, widziałeś? Dramat. Jak jestem wspaniały. To był faryzeusz. On sobie, szaleństwo, on sobie w modlitwie pochlebiał. W ogóle nie chodzi w modlitwie o to, żeby sobie pochlebiać. I dalej Biblia mówi tak. Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Nie ten, nie, pozostali. Że jestem taki wyjątkowy. Paweł mógł tak mówić o sobie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Oddaję 10ą część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś i mówił, Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Najgorszą cechą faryzeuszy właśnie było to. Myślenie o sobie jako o bardzo sprawiedliwym, bezbłędnym człowieku, którzy schlebiają sobie w modlitwie i gardzą tymi, których życie ewidentnie odstaje od jego norm. Jakim my chcemy być kościołem? Wyglądającym dobrze? Czy mającym się dobrze w swoim sercu? W swoim wnętrzu? Wiecie, ja boję się jednego rodzaju ludzi. Boję się ludzi samosprawiedliwych. To są ludzie, którzy nigdy nie popełniają błędów, to są ludzie, którzy są bez skazy, bez zmazy, to są ludzie, którzy generalnie robią świetne wrażenie, ale Bóg nie patrzy na to, co jest na zewnątrz. Bóg patrzy na serce. Kto poszedł usprawiedliwiony? Celnik czy faryzeusz? Dlaczego? Bo na Bogu swoimi słowami i swoją zewnętrznością nie zrobisz wrażenia. Moment, kiedy pomyślisz, że jesteś lepszy niż ktokolwiek inny, to jest moment, kiedy stałeś się faryzeuszem. Piąta rzecz. No to z tego najbardziej ich znamy. Faryzeusze byli po prostu hipokrytami. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, wersety od 1 do 3. W tych okolicznościach, gdy wokół zgromadził się wielotysięczny tłum, także ludzie nawzajem się deptali. To jest ciekawe. Jezus ma potężny tłum. Ludzie depczą po sobie. Potężny tłum. I wtedy można by powiedzieć jakieś takie kazanko, ale wy jesteście fantastyczni, ale wy jesteście wspaniali, ale wy jesteście niezwykli. Tak? Można by tak? A Jezus w tym momencie mówi tak. Jezus zwrócił się najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się zakwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Bo nie ma nic tak skrytego, że nie mogłoby być ujawnione, ani nic tak tajemnego, że nie mogłoby się wyjaśnić. Dlatego cokolwiek mówicie nocą, będzie słyszane za dnia i to, o czym szepczecie za zamkniętymi drzwiami, będzie ogłaszane z dachów. Cechą faryzeuszy była obłuda. Obłuda polega na tym, że jedno mówisz, drugie robisz. Obłuda polega na tym, wiecie, najgorsze, co można powiedzieć, jak się głosi kazanie, to jest mu powiedzenie, to jest słowo dla was. Nie, nie, to nie jest słowo dla was. To jest słowo dla nas. To jest słowo tak samo dla mnie, jak i dla ciebie. Najgorsze jest to, co zrobił Mojżesz. Mojżesz kazał wszystkim Izraelitom, aby oni się obrzezali, a sam się nie obrzezał. I wyruszył w drogę. I miał problemy. Kto uratował mu życie? Jego żona Sarepta. Ona uratowała mu życie. Dlaczego? Bo Mojżesz zachował się obłudnie. On jedno mówił, że mają robić, ale sam tego nie czynił. To jest najgorsze miejsce, w jakim możesz się znaleźć. To jest miejsce obłudy. I możesz tak bardzo się oszukać, możesz tak bardzo się zakręcić, że możesz już myśleć, że to, co robisz, obłudnie jest właściwe. Wiecie, że nam wszystkim by się lepiej żyło generalnie i ty, i ja bylibyśmy o wiele bardziej strawni dla społeczeństwa, gdybyśmy patrzyli na siebie bardziej krytycznie? Gdybyśmy patrzyli na siebie czasami bardziej krytycznie? Gdybyśmy patrzyli bardziej na serce ludzi niż na ich zewnętrzność? Bardziej serce ludzi niż ich zewnętrzność. Piąta rzecz. Faryzeusze posiadali zatwardziałe serce. Mateusza 15:8. Lud ten czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Pamiętam taki czas, kiedy byłem w Nidzicy. To jest taka miasto na Mazurach, niedaleko Grunwaldu. Powrót miałem do korzeni. I kiedy wróciłem z nabożeństwa, czy z czegoś tam, tak położyłem się, umyłem się, położyłem się i sobie tak myślę, mówię, Boże, pięknie działałeś, poruszałeś się, był fantastyczny czas, dzięki Ci, że mnie użyłeś, super, fajnie. I mówię, jeszcze poczytam Biblię. I to był ten problem. Bo kiedy zacząłem czytać Biblię, to natrafiłem na Mateusza 15:8. Lud ten czci mnie wargami, lecz sercem jest daleko ode mnie. I dalej jest napisane, że faryzeusze pięknie mówili o Bogu. Oni pięknie mówili o Bogu. To, co oni mówili, było takie wspaniałe i piękne, ale ich serce było daleko od Boga. I to znowu pokazuje jedną rzecz, to znowu jest pukanie do faryzejskiego serca i pytanie się, że Bóg chce twojego serca. Bóg nie chce twoich uczynków. Powiedz mi, Czy człowiek oglądający pornografię, mówiący, że jest chrześcijaninem, i człowiek palący papierosy, mówiący, że jest chrześcijaninem, który jest bardziej winny? Winni są tak sami, tak samo, tylko nikt nie widzi, że on ogląda pornografię. A wszyscy widzą i czują, że pali papierosy. Gdyby papierosy były jedynym problemem w chrześcijaństwie, to byłoby fantastycznie. To byłoby fantastycznie, gdyby to był jedyny problem. Faryzeusze wielbili Boga, czcili Go swoimi ustami, ale serce było daleko od nich. Powiem wam, jak ja patrzę na ludzi uwielbiających Boga, jak ja patrzę na nasz zespół, to się tak zawsze zastanawiam, jaka jest presja nad nimi? My się tam ukryjemy, ale jaka jest presja nad nimi? Oni mają świadomość, prawda? Macie świadomość? Że wychodzisz, śpiewasz o Bogu, ale jakie jest moje serce? Boże namaszczenie zatrzymuje się, kiedy serce jest niewłaściwe względem Boga. Boże namaszczenie przepływa tylko przez serce, które jest właściwe względem Boga. Religijność w życiu Pawła była taka, że on czcił Boga swoimi ustami, ale jego serce było daleko. Faryzeusze, już skracam, kochali, bardzo mocno kochali uznanie innych ludzi. Mateusza 23:5-7. Wszystko robią na pokaz. Chcą być zauważani, powiększają więc swoje modlitewne szkatułki, wydłużają frędzle swoich szat, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i honorowe krzesła w synagogach. Pochlebiają im pozdrowienia na rynkach i tytułowanie przez ludzi rabi, rabi. Wow. Tu tylko chodzi o zewnętrzność. Tu tylko chodzi o zewnętrzność. Oni uwielbiali, faryzeusze uwielbiali, kiedy się zwracano do nich w odpowiedni sposób. Oni celowo robili wokół siebie niesamowicie wiele. Paweł był takim człowiekiem i był w tym bardzo dobry. I teraz ostatnia rzecz z faryzeuszy. Powiedziałem wam wcześniej, że faryzeusze, oni po swojemu interpretowali Boże przykazania i dokładali jeszcze swoją interpretację, która była masakryczna. Na przykład Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, wersety od 1 do 6. Pewnego razu w szabat Jezus wstąpił na posiłek do domu jednego z przywódców faryzejskich. Zebrani tam faryzeusze uważnie śledzili jego poczynania. Wówczas stanął przed nim człowiek cierpiący na puchlinę wodną. Na jego widok Jezus zapytał znawców prawa oraz pozostałych faryzeuszów, czy uzdrawianie w szabat jest zgodne z prawem, czy też nie. Lecz oni zamilkli. Jezus natomiast przygarnął chorego, uzdrowił go i go odesłał. Do nich zaś powiedział, czy któryś z was, jeśli mu syn albo bydle wpadnie do studni, nie pospieszy się z ratunkiem nawet w dniu szabatu? I nie mieli na to żadnej odpowiedzi. Wiecie, gdzie tu jest problem? Problem polega na tym, że faryzeusze postrzegali uzdrowienie człowieka jako pracę. To była praca. Jezus w szabat pracował. Uzdrowił chorego człowieka. Oni byli oburzeni. Faryzeusze byli oburzeni, ponieważ w szabat Biblia mówi, że nie wolno pracować i każdy to rozumie, ale oni to słowo praca rozbili po prostu na dziesiątki innych przykazań. Gdyby były sznurowadła w tamtych czasach, a może były, nie wiem, to nie można byłoby sobie butów wiązać. Jeśli chciałbyś zrobić pranie w szabat, to o, niech cię Bóg broni od tego. Jeśli chciałbyś czytać książkę, to nie możesz. Cokolwiek, co oni nazywali pracą, jakąkolwiek aktywność. Czy Bóg to miał na myśli? Jezus powiedział, jeśli by komuś z was, syn albo bydle, wpadło do studni, to nie pośpieszyłbyś z ratunkiem? Nie, oni by nie pobiegli, bo musieliby wykonać pracę. To jest chore. Religijność jest chora. Religijność jest chora. I taki był apostoł Paweł przed swoim nawróceniem, ale tacy bardzo często jesteśmy my. Ja znam ludzi, którzy palą cygara i się nie zaciągają. I to jest okej. I mają na to swoją wymówkę, to jest okej. Rób se, co chcesz, tylko nie mieszaj Pana Boga do tego wszystkiego. Znam ludzi, którzy mówią, że można oglądać tak zwaną soft erotykę, bo to nie jest pornografia. Bo ktoś podziwia, jak pięknie Bóg stworzył kobiety. Jest jeden problem, to nie jest twoja żona. Żonę se podziwiaj z każdej strony, ale nie masz prawa podziwiać cudzych córek, cudzych żon i cudzych kobiet. I Paweł w tym wszystkim był bezbłędny. Był genialny. Był rewelacyjny. Aż pewnego dnia, kiedy w swojej gorliwości religijnej jedzie do Damaszku. Nie wiadomo, na czym jechał. Wszyscy kaznodzieje mówią, że jechał na koniu, a Biblia nic nie mówi o koniu. Ale Biblia mówi tak, 9 rozdział 1-5 Dzieje Apostolskie. Saul z kolei, wciąż owładnięty rządzą mordu w stosunkach do uczniów pańskich, przyszedł do arcykapłana i uprosił go o listy do synagog w Damaszku. Planował sprawdzić, czy są tam jacyś zwolennicy drogi, mężczyźni lub kobiety. A jeśli by się okazało, że są, chciał takie osoby schwytać i sprowadzić do Jerozolimy. I gdy był w drodze do Damaszku i już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba. Padając na ziemię, usłyszał głos: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego Ty prześladujesz. I to jest moment w życiu apostoła Pawła, kiedy nagle jego religijność zostaje rozbita na strzępy. To jest moment, kiedy objawia mu się Jezus i wszystko się zmienia. Jezus przemawia do Pawła: Pawle, Pawle, Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Saul nie mógł prześladować wtedy Jezusa, bo Jezusa już nie było. Jezus już zmartwychwstał i siedział po prawicy Boga Ojca. Kogo Paweł prześladował? Kogo Saul prześladował? Saul prześladował Kościół. Ale to, co jest kluczowe w moim i twoim życiu ciągle i ciągle, ciągle i ciągle, i to się ciągle pojawia, i to jest pytanie, które nie zadaje, które Bóg ci nie zadaje raz w życiu. To jest pytanie, które Bóg ci zadaje cały czas. Kim jest dla ciebie Jezus? Kim jest dla ciebie Jezus? Kim jest dla ciebie Jezus? Niestety stworzyliśmy wiele różnych wersji Pana Jezusa. Jest świąteczny Jezus, Wielkanoc. Nie patrz na ludzi, którzy nie znają Boga. Patrz na siebie. Świąteczny Jezus, tylko święta. Jest niedzielny Jezus dzisiaj. Jest wieczorny Jezus. O Panie, jakbym umarł w nocy, to chcę się z Tobą pojednać. Jest też mądry Jezus, no bo nie ma co dyskutować z mądrością Pana Jezusa. Ludzie się ciągle tym zachwycają. Konfucjusz, Budda, Dalaj Lama to są małe dzieci brodzące w jakimś źródle pozornej intelektualności. Jezus po prostu jest mistrzem wszystkiego, komunikacji. Jezus coś powiedział i później przez miesiąc ludzie myśleli, co się w ogóle stało. Jezus był niesamowicie mądrym człowiekiem i Bogiem. Jest też Jezus jako ostatnia deska ratunku, taki najbardziej popularny. Jak już nic nie działa, jak już lekarze rozkładają ręce, jak już nie wiem, co mam zrobić, no dobra. Panie Jezu, pomóż mi. To się nie tyczy tylko niechrześcijan. To się nie tyczy ludzi, którzy nie poddali życia Jezusowi. To się tyczy również nas. Jest jeszcze Jezus najbardziej sprytny. Oj, najbardziej popularny Jezus w chrześcijaństwie. Uwierzcie mi, On jest najbardziej popularny. To jest Jezus jako Zbawiciel w moim stylu. Księga Izajasza, 4 rozdział, 1 werset. I uchwyci się 7 kobiet, 1 mężczyzny w tym dniu. Symbolicznie jest mowa o kościele, który chwyta się Chrystusa. będziemy jadły swój chleb i odziewały się we własne suknie. One mówią, my będziemy jeść swój własny chleb. My będziemy odziewać się we własne suknie. Bylebyśmy tylko należały do Ciebie. Zdejmij z nas naszą hańbę. To jest Jezus po mojemu. Najbardziej popularny Jezus w chrześcijaństwie. Jezus jest albo wszystkim w Twoim życiu, albo jest nikim. Nie ma innej opcji. Wiecie, ja jestem znudzony chrześcijaństwem, Jezusem, Zbawicielem. Po mojemu. Kiedy będzie to, to ja będę Cię wielbił. Kiedy będzie to, to ja będę oddawał Ci chwałę. Kiedy nie będzie braku w moim życiu, to ja będę Cię wielbił. Kiedy ja Bogu stawiam warunki, kiedy ja Go będę wielbił. Bardzo często nie rozumiemy, że Jezus jest bardzo konkretną osobą, którą możesz zranić, która widzi, że traktujesz go biznesowo, która widzi, że traktujesz go instrumentalnie, która widzi, kiedy chcesz się z nim kumplować, kiedy chcesz mieć z nim relacje. Wiecie, jak pojawiają się problemy w naszym życiu, to zastanów się, czy to nie jest moment, kiedy Jezus puka do twojego życia i mówi, tęsknię za tobą, nie da się ciebie sprowadzić w moją obecność, bo jest ci tak dobrze. Czasami Bóg dopuszcza trudne momenty w twoim życiu po to, abyś wrócił do Niego na nowo i abyś mógł zdecydować, że Jezus Chrystus jest moim Panem, nie tylko Zbawicielem, ale On jest moim Panem, On jest moim Bogiem, On jest moim przyjacielem. Co to byłaby za frajda? Wiecie, mnie Jezus uzdrowił ze stwardnienia rozsianego. O, wielbię Cię, Panie. To jest proste. Ale ja nie zwątpiłem w Jezusa, kiedy zachorowałem. I ja do końca nie wiedziałem, co się wydarzy z moim życiem. Co się dzieje, jaka jest nasza postawa w naszym życiu odnośnie Jezusa, kiedy nie widzimy, że coś się zmienia, na co tak bardzo czekamy. Ten Jezus jest ciągle i ciągle taki sam. On ciągle i ciągle jest Twoim Bogiem. On ciągle jest Bogiem, który jest blisko Ciebie. Ciągle i ciągle. Bóg nie chce, abyś Go traktował w taki transakcyjny sposób. Bóg nie chce, abyś Go traktował w taki sposób, jeśli mi to dasz, to będę z Tobą, a jeśli nie, no to nie. Posłuchajcie, w tej całej przygodzie, która nazywa się naszym życiem, to my mamy mnóstwo do stracenia, a nie On. To my mamy mnóstwo do stracenia, a nie On. Jezus jako narzędzie był taki lider uwielbiania, jest, dzięki Bogu jest, nazywał się Kirk Franklin. Oj, niesamowity wokalista, niesamowity muzyk. I on upadł. Zdradził swoją żonę, upadł. Całe życie mu się rozsypało. I on powiedział jedną rzecz. Dla mnie Jezus to było narzędzie do bycia sławnym, do posiadania wpływu, do zarabiania pieniędzy. Koncerty, uwielbienia, to wszystko mu dawało pieniądze. Jezus jako narzędzie. Straszne. Jezus jako narzędzie. Ale Jezus chce w twoim życiu być królem królów i panem panów, bo inaczej to nie ma sensu. Ja wiem, że ty to słyszałeś. Ja wiem, że być może to nie jest dla ciebie nowość, ale nie zgoda, nie intelektualna zgoda z tym, że Jezus chce być Panem, Panem i Królem Królów, nie intelektualna zgoda zmieni coś w twoim życiu, ale konkretna decyzja, której się trzymasz bez względu na wszystko. To, co zmieniło życie apostoła Pawła, to było radykalne, radykalne pójście za Jezusem Chrystusem. Kim jesteś, Panie? Kim ty jesteś? I kiedy Jezus objawił mu się, ja jestem ty, ja jestem Jezusem, którego ty prześladujesz, to w tym momencie życie Pawła się totalnie zmieniło. Paweł po prostu był w totalnym szoku i poświęcił całe swoje życie, aby głosić Ewangelię, poświęcił całe swoje życie, aby pójść głosić Ewangelię światu, który jeszcze go nie znał. Wiecie, który nie znał Chrystusa? Wtedy nie było jeszcze ani jednego kościoła. Gdziekolwiek szedł Paweł, to on głosił do pogan, on głosił do Żydów, którzy nie wiedzieli, kim jest Jezus Chrystus. 3 razy ukamieniowany, ileś razy chcieli go zabić. W głodzie, w cierpieniu, w bólu. Paweł szedł za Jezusem i Paweł powiedział, kiedy był w więzieniu, że wszystko uznaje za śmiecie ze względu na poznanie Jezusa Chrystusa. Wiecie, nasze życie odzwierciedla decyzję, którą podjąłeś względem Pana Jezusa. To, że kiedyś poddałeś życie Jezusowi Chrystusowi, nie oznacza, że z tobą jest wszystko w porządku i nie oznacza, że żyjesz w doskonałej Bożej woli. To było. To jest proste poddać życie Jezusowi. To w ogóle nie jest skomplikowane. To jest proste. Poddać życie Jezusowi to jest proste. Ale w życiu apostoła Pawła dochodzi do czegoś, co ja nazywam rewolucją. Była religijność, była relacja i na sam koniec pojawiła się rewolucja. Dzieje apostolskie, 22 rozdział, wersety od 7 do 10. Padłem na ziemię, usłyszałem: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytałem, a on do mnie: ja jestem Jezus z Nazaretu, którego ty prześladujesz. Ci, którzy byli ze mną, światło wprawdzie zobaczyli, ale głosu tego, który ze mną rozmawiał, nie usłyszeli. Zapytałem więc, to jest drugie kluczowe pytanie. Co mam czynić, Panie? Zauważ jedną rzecz. Paweł 2 razy zadaje pytanie do Jezusa: kim jesteś, Panie? I co mam czynić, Panie? Wiecie, co to oznacza? Co mam czynić, Panie? To oznacza, cokolwiek mi powiesz, ja to zrobię. Bo ty jesteś moim Panem. Można tak łatwo... Ja już kończę. Przygotuj się. Ja już na sam koniec chcę wam powiedzieć taką jedną rzecz. To, że Jezus jest twoim Panem, że oddałeś mu swoje życie, nie czyni cię w pełni szczęśliwym. Czyni cię zbawionym. Ale czyni cię na ziemi człowiekiem, który będzie musiał dużo udawać, że chrześcijaństwo jest fajne. Jeśli my, jako chrześcijanie, nie żyjemy w Bożej woli, jeśli my nie wypełniamy Bożej woli w naszym życiu, jeśli my nie żyjemy, to czas sobie to powiedzieć, jeśli my nie żyjemy zgodnie z tym, co Bóg chce od nas. Ja ci coś powiem. Bóg nie powołuje cię tylko do bycia matką i bycia ojcem. Podarujmy sobie ten rodzaj narracji. Bóg jest poza twoimi dziećmi, Bóg jest poza twoim małżeństwem, Bóg ma dla ciebie coś niezwykłego. A Bóg mnie powołał, żebym był ojcem, okej? Okay. Naprawdę? Tylko tyle? Bóg ma dla ciebie wyjątkowe powołanie w twoim życiu. I nigdy nie będziesz podekscytowany, nigdy nie będziesz spełniony, jeśli nie wejdziesz w powołanie, które Bóg ma dla ciebie. Zauważcie, że kiedy spotykamy się z Bogiem na podstawie przypowieści o 10 talentach, 5 talentach, pięciu talentach, dwóch talentach i jednym talencie, Jezus nie rozlicza nas z naszego charakteru. Nasz charakter został wykupiony przez Jezusa Chrystusa. Nasze grzechy, On za to zapłacił, ale On przypatrzy się temu, co Mu przynosimy. Jezus mówi: sługo dobry i wierny. Wierność to jest to, że my jesteśmy, robimy to, do czego Bóg nas powołał. Odrzućmy tą całą mgłę ze swojego życia, powiedzmy sobie to szczerze, ja to powiem jeszcze raz. Nie będziesz szczęśliwym człowiekiem, jeśli nie będziesz żył w zgodzie z Bożą wolą. Nie ma szans. Nie ma szans. Wiecie, my od dzisiaj myśleliśmy, że wyprowadzka będzie miesiąc temu. Wyprowadzka się przeniosła i my z Krysią jedziemy i z moją mamą, i z psem, i z Filipem. Taka wesoła rodzinka. Idziemy do Świnoujścia na kongres rodziny, tam będzie z 1000 ludzi. I ja jutro już mam kazanie. I mówię: Boże, co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? I przyszywa mnie silna myśl. Silna myśl. Powiedz ludziom, że oni żyją według misji cienia. Żyją sztucznym powołaniem, a nie powołaniem od Pana, które ja im daję. Jeśli diabeł nie jest w stanie cię zatrzymać od poznania Jezusa, to kiedy poznasz już Jezusa, to zatrzyma cię od tego, abyś nie robił tego, co on chce. Tam po drugiej stronie Bożej woli w swoim życiu. Bóg chce ci to pokazać. Czego Bóg od ciebie chce? Kiedy będziesz Go pytał, On bardziej niż ty chce ci objawić, do czego On ciebie powołuje. Religię już znasz. Relacje Boże może już złapałeś z Panem Bogiem, ale teraz jest rewolucja. Rewolucją jest to, że ty żyjesz zgodnie z tym, do czego powołał cię Jezus Chrystus, do czego zostajesz stworzony. I to nie ma znaczenia, ile ty masz lat. Pamiętacie, co wam mówiłem? Że osobą odpowiedzialną za nasz projekt z ramienia Stanów Zjednoczonych jest człowiek, który ma 80 lat. I dzisiaj zarządza 24 projektami w Ukrainie. Oni remontują 24 kościoły. I on ma 80 lat. I on myślał, że on już umiera. Panie, ja już tyle zrobiłem, miałem ten. I on opowiada o tym. To mi szerokse mi opowiadały w tym tygodniu. On mówi: ja już byłem gotowy, aby wejść do pociągu i mówiłem: Boże, zabierz już mnie do siebie. Ale mówi, kiedy przyszedł na stację, to ten pociąg mu odjechał przed jego oczami i usłyszał głos: jeszcze nie teraz. Jak ja bym chciał mieć 80 lat. I czuję, jak Bóg mówi: jeszcze nie teraz. Jeszcze masz tutaj coś do zrobienia. Bóg cię nie zostawi na ziemi po to, żebyś był, bo jesteś tak wspaniały i cudowny. Bóg cię zostawi na ziemi po to, bo ma jeszcze coś do zrobienia przez twoje życie. Bóg cię nie zostawi dlatego, że jesteś taki cudowny i wspaniały. Bóg cię zostawi tutaj tylko z jednego względu, bo masz jeszcze tutaj coś do zrobienia. Apostoł Paweł mówił, że jest rozdarty, że z jednej strony chciałby już być w niebie, z jednej strony, a z drugiej strony widzi, ile jest jeszcze do zrobienia. Czemu poświęcisz swoje życie? nie wiesz, co masz robić, rób cokolwiek. Ja coś powiem znowu. Jeśli ja nie służyłbym Bogu, zanudziłbym się na śmierć. Mnie takie chrześcijaństwo średnio kręci. Kolejna niedziela. A może jest coś, znaczy na pewno jest coś, do czego Bóg cię powołał. Wiesz, do czego Bóg cię powołał? Czy ty masz świadomość, do czego Bóg cię powołał? Chciałbym cię zostawić z tym pytaniem. Do czego Bóg cię powołał? Apostoł Paweł zadał dwa pytania. Kim jesteś, Panie, jeśli już wiesz, że Jezus jest Królem Królów, Panem Panów? Poddałeś Mu swoje życie. To drugie pytanie jest takie. Co mam czynić, Panie? Wiecie, tak sobie chodzę i patrzę na wasze zaangażowanie przed nabożeństwem. Dzisiaj na dole jakieś wycinanki dla dzieci, żeby były na kościół. Ktoś ci serwuje kawę. Ktoś stoi, wita ludzi. Ktoś tutaj gra. Ktoś tutaj posprzątał. Ktoś siedzi z tyłu, zarządza mediami. Ktoś tutaj włączył klimatyzację, bo byśmy tu umarli. Ja mam jedną nadzieję. Tak będzie. Bądź w tym wierny, Bóg postawi cię wyżej. Uwierz mi, Bóg przygląda się drobnym rzeczom w twoim życiu bardziej niż ty myślisz. Nie twoim słowom, nie twoim intencjom, ale Bóg przygląda się małym rzeczom. Możemy powstać i pomodlimy się. Pomodlimy się o taką prostą rzecz. Panie, do czego Ty mnie powołujesz? Panie, do czego Ty mnie powołujesz? Halleluja, Duchu Święty, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Modlę się o Twoje błogosławieństwo dla każdej osoby, która tutaj jest. Tak bardzo Cię proszę, abyś przemawiał, Panie, w tym tygodniu do naszych serc. Abyś przemawiał w tym tygodniu do naszego życia, abyś pokazywał nam, do czego Ty nas powołujesz, Panie. Do czego Ty nas powołujesz, Duchu Święty. Panie, bo ja wiem, że Ty masz coś dla każdego z nas. To jest często jak nieodpakowany prezent, ale Ty masz coś dla każdego z nas. Modlę się, Duchu Święty, niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo, niech przyjdzie Twoja łaska, potężny Królu i Panie. Dzięki Ci, Jezu. Wywyższamy Ciebie, Panie, i prosimy Cię o Twoją łaskę. Prosimy Cię, abyś objawił nam, do czego nas powołujesz. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Objawiaj swoją łaskę, objawiaj swoją moc, objawiaj swoje królestwo. Przyjdź, Duchu Święty. Niech Twój Duch objawienia wypełni nasze serca, abyśmy nie mieli wątpliwości, czego Ty chcesz od nas. Panie, abyśmy nie mieli wątpliwości, czego Ty chcesz od nas, abyśmy nie stracili, Panie, naszego życia na substytuty naszego powołania, na substytuty naszego życia. Ale do czego, Duchu Święty, Ty nas powołujesz? Panie, ja wiem, że Ty wszystko tworzysz w jasno określonym celu. I Ty stworzyłeś nas w jasno określonym celu. Ty, Panie, powołałeś ten Kościół w jasno określonym celu. Każde z naszych dzieci jest stworzone przez Ciebie w jasno określonym celu. Panie, Twoje przeznaczenie jest ciągle i ciągle nad wszystkim, co czynisz. Nad wszystkim, co tworzysz. Twoje przeznaczenie i powołanie jest nad naszym życiem. Panie, uwielbiamy Ciebie, Jezu. Panie, wychwalamy Ciebie, Jezu. Oddajemy Tobie chwałę, oddajemy Tobie cześć, bo Ty jesteś naszym Królem, bo Ty jesteś naszym Bogiem. Oddajemy Tobie chwałę. Mów do nas, Duchu Święty. Mów, Panie Jezu, do naszych serc. Uwielbiamy Cię, Jezu. Hallelujah.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.